Poranny gość Radia Rodzina.
A naszym porannym gościem Radia Rodzina w rozmowie telefonicznej jest poseł na Sejm Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I gratulujemy mandatu i pańskiej żonie Karinie Bosak.
Dziękuję bardzo.
A ja może zdradzę słuchaczom, że wraz z żoną spodziewacie się trzeciego dziecka. Jako Radio Rodzina życzymy pomyślnego rozwiązania, bo to już niebawem, w listopadzie.
Tak jest, będzie córeczka. Dziękuję bardzo serdecznie.
Imię już znane?
Tak, ale jeszcze nie zdradzamy. Niech się dziecko najpierw narodzi, a później będziemy mówić o imieniu.
Oczywiście, ale zdradźmy wynik wasz. 7,16% to wynik wyborów do parlamentu. 18 mandatów. Daleki od pana oczekiwań?
Nikt nie spodziewał się tak wysokiej frekwencji. Gdyby frekwencja była zwykła, to ten wynik, ta sama liczba głosów przeliczałaby się na około 9%. To nie jest zły wynik. Natomiast liczyliśmy na więcej posłów. Niektóre sondaże w lecie dawały nam też szansę na wynik nie w okolicy 1,5 miliona wyborców, ale bliżej 2 milionów. Więc my w tej chwili analizujemy, co się stało, dlaczego ten wynik był poniżej oczekiwań. Natomiast to jest wynik znacznie lepszy niż ten, który uzyskaliśmy w 2020 czy w 2019 roku, bo wówczas uzyskiwaliśmy nieco ponad 1 milion wyborców, 1 200 000. W tej chwili to było 1,5 miliona, czyli od prawie 300 000 wyborców więcej. Wiem, że często właśnie media analizują to głównie przez pryzmat procentów, natomiast te procenty mogą być mylone.
Tak, bo w lipcu mieliście kilkanaście, były różne sondaże.
Przy innej frekwencji to zupełnie inna liczba wyborców, więc dla przykładu Lewica wypadła trochę teoretycznie lepiej od nas. Natomiast Lewica straciła 500 000 wyborców względem poprzednich wyborów. My natomiast zyskaliśmy 300 000 wyborców względem poprzednich wyborów. Więc można powiedzieć, że to jest pewien postęp. No i przede wszystkim będziemy mieli samodzielny klub po tych wyborach, co daje nam prawo składania własnych projektów ustaw, co daje nam więcej narzędzi w polityce.
Będziecie języczkiem uwagi?
No to się nie zanosi. Wygląda na to, że jakaś większość, jeszcze nie wiemy dokładnie jaka, ale w Sejmie się wyklaruje. Zresztą od początku też mówiliśmy, że my się do koalicyjnych rządów ani z PiS-em, ani z Platformą nie pchamy. Widzimy swoją rolę jako nowej siły politycznej, która pracuje dla Polaków raczej w opozycji jako recenzent i jako głos sprzeciwu wobec niekorzystnych regulacji.
Co pokazują te wasze pierwsze analizy wewnątrzpartyjne? Co się stało, że nie wywróciliście tego stolika, o którym była mowa?
Powstały dwa projekty w pewnym stopniu alternatywne wobec nas. Jeden, nazwijmy to na prawo, drugi bardziej w centrum. Ten na prawo to jest projekt Polska jest jedna, prezydenta Piecha, przedstawiany jako komitet bardzo katolicki. Osobiście przestrzegam przed tą inicjatywą. Wiem, że na niektórych retoryka czy symbolika katolicka działa. Natomiast
no może skusić.
Nie każdy, kto pokazuje się wszędzie z symbolami katolickimi, jest bardzo uczciwym i bardzo zaangażowanym człowiekiem. Z naszej perspektywy ten komitet powstał z łapanki i ktoś dopomógł, żeby ten komitet powstał. Nie mamy osobiście zaufania, powiem krótko. Nie mamy po prostu zaufania do tego projektu zupełnie. No, ja jestem też katolikiem zaangażowanym od 20 lat w życie społeczno-polityczne i uważam, że jeżeli coś powstaje na kilka miesięcy przed wyborami czy rok przed wyborami, to trzeba być bardzo, bardzo ostrożny. Mało nowych ludzi angażuje się w politykę. Druga sprawa, no to trzecia droga. Projekt, który był przedstawiony wyborcy bardziej centrowemu, umiarkowanemu jako jakaś nowa jakość. Wiemy, że jeszcze wiosną, latem i PSL, i Szymon Hołownia mieli dużą zadyszkę organizacyjną i polityczną. Była szansa, że PSL w ogóle nie wejdzie do Sejmu. Szymon Hołownia wydawało się, że od wyborów prezydenckich nie dotrwa z tą swoją inicjatywą polityczną do parlamentarnych w dobrej kondycji sondażowej. Natomiast ich połączenie sił z ich perspektywy i strategii okazało się swego rodzaju takim wizerunkowo-propagandowym strzałem w dziesiątkę, dlatego że wyborcy zaczęli dostrzegać w nich nową jakość, którą moim zdaniem nie są. Moim zdaniem to nie jest nowa jakość. My wiemy, kto lokalnie siedzi na listach i kogo oni w tej chwili wprowadzają do Sejmu. To są politycy, którzy przez ostatnie lata, no PSL to wiadomo, partia, która najdłużej rządziła w III Rzeczpospolitej, natomiast od Szymona Hołowni wchodzi troszeczkę ludzi, którzy nie byli w polityce, byli w organizacjach pozarządowych, mają jakieś takie centrowe czy liberalne poglądy, natomiast progresywnie liberalne, żeby było jasne. są raczej konserwatyści. Natomiast tam wchodzi też dużo polityków, którzy przewijali się w poprzednich latach, czy to przez Platformę Obywatelską, czy jakieś siedzieli w jakichś lokalnych układach, tak na przykład słyszałem od kolegów działających z nami z Podkarpacia. No, natomiast media to pokazywały jako taką partię fajną, nas demonizowano, przedstawiono nas jako radykałów, którymi nie jesteśmy. Jesteśmy ludźmi rozsądnymi, jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, już dosyć doświadczonymi politykami w średnim wieku, którzy chcą po prostu służyć Polsce, służyć Polakom najlepiej jak potrafią. Natomiast na nas nałożono w dużej mierze blokadę cenzury, szczególnie w mediach kontrolowanych przez rząd. Widać, że PiS się bardzo mocno nas bał, że po prostu prawicowi wyborcy przyniosą swoje głosy na Konfederację, dlatego Lewica, Koalicja Obywatelska, Szymon Hołownia czy PSL byli wszyscy dopuszczani do TVP, natomiast my byliśmy trzymani za wyjątkiem jednej debaty, gdzie miałem 7 minut na wypowiedź, byliśmy po prostu trzymani w ten sposób, żeby po prostu masowa...
Wiemy, panie pośle. Wyciągacie już powoli konsekwencje, pozbywacie się na przykład Korwin-Mikkego ze swoich szeregów.
Janusz Korwin-Mikke został zawieszony za nieodpowiedzialne wypowiedzi na finiszu kampanii, które odstraszyły...
Zaszkodził wam bardzo?
Trudno powiedzieć, trzeba by wykonać jakieś bardzo pogłębione badania, natomiast tam było takie wydarzenie, które nie miało z nami nic wspólnego, czyli spotkanie Fundacji Patriarchat, gdzie padły bardzo nieprzyjemne, bezsensowne słowa na temat kobiet i Korwin chętnie wszedł w tą retorykę.
Być może dlatego pana żona zdobyła o ponad 2 razy więcej głosów niż pan Korwin-Mikke.
Tak, wydaje się, że nie tylko ci, których te wypowiedzi odstraszyły od głosowania na nas, ale nawet nasi właśnie wyborcy mieli tego już serdecznie dość. Nie zagłosowali na Korwina, zagłosowali na moją żonę, która kandydowała z drugiego miejsca w okręgu podwarszawskim za Januszem Korwinem-Mikke i wydarzył się prawdziwy polityczny cud, to znaczy moja żona Karina Bosak, która jest na co dzień adwokatem i mamą dwójki naszych chłopców, uzyskała 2 razy lepszy wynik niż polityczny weteran, były poseł, były europoseł, jeden z liderów.
Red flag zawisła bardzo wysoko. Pan widziałby go jeszcze w swojej partii?
No, ja tworzę środowisko narodowo-katolickie, patriotyczne od lat i nigdy w mojej partii, w sensie w Ruchu Narodowym Janusza Korwin-Mikkego.
A w Konfederacji?
Natomiast Konfederacja jest...
Czy jest dla niego miejsce?
Ja uważam, że już czas na emeryturę polityczną i jakby pan Janusz Korwin-Mikke ma swoje zasługi, bez wątpienia, szczególnie w krytyce idei lewicowych. Natomiast jeżeli chodzi o jego prowokacyjne wypowiedzi, to chyba już tego nam wystarczy.
A czy Sławomir Mentzen porzuci swoją partię? Mówił o największej porażce życia po tych wyborach. Wieczór wyborczy o 21, kiedy Exit Poll opublikował te pierwsze sondażowe wyniki. Rozmawiał pan z nim?
Sławomir Mentzen ma pozycję lidera Nowej Nadziei, czyli partii o profilu właśnie konserwatywno-liberalnym, partii wolnościowej i konserwatywnej. On jest jakby niezadowolony ze względu na to, że liczył na to, że będziemy w stanie zablokować powstanie rządów centrolewicy. Dla mnie to nie było oczywiste, patrząc na sondaże. Uważam, że wszystko w tych wyborach może się zdarzyć i co więcej, jesteśmy po wyborach i nadal wszystko może się zdarzyć, bo wygląda na to, że otwarte są 2 opcje. Budowy większości wokół PiS albo budowy większości wokół Platformy. Także to jest sytuacja bardzo ciekawa i dynamiczna.
Która jest bardziej realna dla pana na ten moment?
Tylko się dokończę, no, że po prostu tam zapanowało duże rozczarowanie, ponieważ wszyscy liczyliśmy na więcej posłów. Ja osobiście byłem w wieczór wyborczy bardziej powściągliwy w słowach. Wiem, że na podstawie wyłącznie badania Exit Poll nie wolno oceniać wyników, bo później może przyjść korekta i przyszła korekta w górę.
Z jakim przekazem pójdzie pan poseł do prezydenta Rzeczypospolitej? Jakie ma pan oczekiwania wobec tego spotkania?
No my jakby mówiliśmy konsekwentnie przez całą kampanię wyborczą, że ani z PiS-em, ani z Platformą w koalicję wchodzić nie chcemy. To dlatego, że uważamy, że te partie nie są zainteresowane realizacją programu korzystnego dla Polaków. One różnią się między sobą mniej niż to pokazują media. Obie zrzekały się polskiej suwerenności w Unii Europejskiej, dla przykładu rząd Morawieckiego, to były europodatki, eurodług, zobowiązania w tak zwanych kamieniach milowych do KPO, zakazywanie samochodów spalinowych, regulacje podnoszące koszty w budownictwie, w energetyce, od groma jest tego i Platforma z tym wszystkim się zgadza. my nie chcemy w tym uczestniczyć, bo po prostu uważalibyśmy, że przyłożyliśmy rękę do złej sprawy, gdybyśmy mieli za takimi rzeczami głosować. Więc my będziemy prezydentowi naświetlać, gdzie widzimy interesy Polaków, co trzeba blokować. Będziemy namawiać prezydenta, żeby tą resztę kadencji, która została ostatnie dwa lata, wykorzystać na wetowanie rzeczy, które niszczą w Polsce dobrobyt, niszczą w Polsce standard życia, niezależnie kto będzie rządził. Będziemy pytać o kwestie związane z bezpieczeństwem, w szczególności kondycją polskiej armii i morale, jeżeli chodzi o kadrę dowódczą, bo jesteśmy tuż po rezygnacji dwóch najważniejszych dowódców i uważamy, że to się nie stało przypadkiem, to się stało w wyniku bardzo głębokiego konfliktu pomiędzy rządem PiS-u a kadrą dowódczą Wojska Polskiego, która po prostu nie akceptuje kierunku, w jakim Polskę i polskie siły zbrojne prowadzi rząd PiS-u, chaotycznych zakupów, potwornego zadłużania, mydlenia oczu propagandą Polakom i zaangażowania wojsko w propagandę przedwyborczą. Żołnierze nie zgadzali się na to. Szczególnie, że wiedzą, że w tej chwili jesteśmy, obawiam się, w gorszym stanie, jeżeli chodzi o obronność niż na początku tych rządów, dlatego że polskie uzbrojenie zostało przekazane na Ukrainę, a państwa takie jak Korea, czy Stany Zjednoczone, czy Niemcy nie zastąpiły nam wbrew obietnicom tego uzbrojenia. Na razie to są wszystko kontrakty medialne, takie same jak na elektrownię jądrową. To znaczy w mediach się o tym mówi, ale w Polsce prawie nic nie ma.
Wczoraj czytaliśmy między innymi w Onecie czy na RMF, że Marek Biernacki, był minister, koordynator służb specjalnych, powołując się na nieoficjalne informacje, twierdzi, że decyzja zapadła po wyborach i niszczy się specjalne dokumenty.
Tak jest zawsze po wyborach. Jeżeli w Polsce mamy, jak to usłyszałem od jednego z historyków, zresztą związanych z obozem rządzącym Prawa i Sprawiedliwości, jak to usłyszałem od jednego z historyków, w Polsce mamy niską kulturę archiwistyczną, to znaczy mamy słabe regulacje prawne, jeśli chodzi o przechowywanie dokumentów, w związku z tym ten, kto oddaje władzę, w momencie, kiedy ją oddaje, może zniszczyć dużą część dokumentacji, która pokazuje, co on faktycznie robił.
Przez to chyba nie jest normalne, panie pośle, że niszczy się dokumentację w wojsku.
Ja myślę, że to się dzieje nie tylko w wojsku, to się dzieje w wielu urzędach i przede wszystkim w wielu spółkach Skarbu Państwa, gdzie pieniądze wyciekały. To nie jest moim zdaniem etyczne, natomiast to jest niestety normalne w tym sensie, że każdy kolejny rząd i ludzie związani z kolejnymi rządami tak robili, po to, żeby uniknąć odpowiedzialności za swoje działania.
Czy ktoś ze Zjednoczonej Prawicy kontaktował się z panem w sprawie utworzenia rządu na przykład? Był jakiś telefon do pana?
Nie.
Nie. A do pana kolegów?
Nie. Natomiast wczoraj jeden z posłów PiS-u w środku dnia siedzący w barze w Sejmie, którego mijałem i który mnie zna nie do końca, moim zdaniem trzeźwy, wołał mnie i wykrzykiwał, czego chcesz, czego chcesz.
O, rozumiem, ale nie odpowiedział pan, czy odpowiedział pan?
Sugerując, że mi jakieś będzie korzyści świadczył w zamian za to, jeżeli będę, że tak powiem, ratował ich rząd, więc widać tam jakąś frustrację.
No to macie wesoło. Myśli pan, że pan prezydent będzie odwlekał oddanie władzy przez PiS?
Na tyle, na ile terminy ustrojowe pozwalają, to tak, ale nie więcej.
No, słyszeliśmy, że 14 dopiero listopada ma odbyć się pierwsze posiedzenie Sejmu.
No, nie sądzę, żeby tutaj cokolwiek odbyło się szybciej, niż wymaga tego konstytucja.
Wydaje się
tym bardziej, że to daje kolejne dni PiS-owi na próbę skaptowania posłów z innych środowisk politycznych i przeciągnięcia ich. Wiadomo, że jeżeli pewna liczba posłów zdradzi swoje środowiska, to można w ten sposób zbudować większość i można tych posłów kupować korzyściami. I takie rzeczy oglądaliśmy w poprzedniej kadencji Sejmu. Rząd PiS-u przecież nie dotrwałby do końca kadencji, gdyby szereg posłów z Lewicy, Koalicji Obywatelskiej czy PSL-u nie dostało konkretnych korzyści politycznych lub wręcz majątkowych. Dla przykładu jeden z posłów był równolegle z byciem posłem zatrudniony w Państwowym Banku. Inny poseł miał podpisywane umowy z jedną z państwowych instytucji, on lub jego działalność gospodarcza. Inna posłanka z Lewicy, która wcześniej uczestniczyła w proaborcyjnych marszach, została wzięta na listy PiS-u. No, takie rzeczy się działy.
A o swoich posłów pan się nie obawia? Że zostaną przekupieni?
Jestem dobrej myśli.
Ale nie jest pan, nie dałby sobie pan uciąć ręki za nich.
Jestem już zbyt doświadczonym politykiem, który został zdradzony przez współpracowników w przeszłości, żeby dawać sobie uciąć rękę za innych ludzi. Wiem, że ludzie są niestety Ludzie są niestety omylni, popełniają błędy, natomiast jestem przekonany, że nasi posłowie, których wprowadziliśmy, zachowają się lojalnie, przede wszystkim nie wobec mnie, ale wobec naszych wyborców i naszego programu. Myślę, że to jest naszym etosem. My mamy konkretny program, to jest program obrony polskiej niepodległości, wolności polskich obywateli, ich stanu majątkowego, prostych, niskich podatków, wolności gospodarczej, ratowania polskiej gospodarki, która jest wprowadzana w recesję celowo przez politykę unijną, którą wspólnie budowali Kaczyński, Morawiecki, Tusk, Kopacz, Miller. I tutaj ja myślę, że jeżeli ktoś by przyłożył rękę do budowy tych złych rozwiązań, w które zostaliśmy jako Polacy wprowadzeni, to po prostu zaprzeczyłby sam swoim ideałom.
Mm-hmm. Panie pośle, zaczyna się podział resortów. W rękach lewicy ma znaleźć się edukacja. Jak pan sobie to wyobraża?
To są wyłącznie spekulacje.
Ale te spekulacje są naprawdę na wysokim poziomie, bo słyszę od wielu posłów także ziemi dolnośląskiej, że takie rozmowy się odbywają i lewica ma to przejąć. Wyobraża sobie pan edukację w rękach lewicy, która zapowiada zerwanie z konkordatem, a także... Tak? Wyobraża sobie pan?
Oczywiście, no dlaczego?
Lekcja religii wylatuje ze szkół?
Jest to niewykluczone. Jeżeli będzie taka większość, to mogą być takie ustawy przegłosowane. Dlatego myśmy ostrzegali przez 8 lat rządu PiS-u, że centralizowanie systemu edukacyjnego jest groźne dla konserwatystów i jest groźne dla katolików. Dlatego głosowaliśmy przeciwko Lex Czarnek 1 i Lex Czarnek 2, czyli ustawom rządu PiS, które miały dać rządowi całkowity wpływ na edukację z możliwością odwoływania dyrektorów włącznie i nakazywania lub zakazywania robienia różnych rzeczy w konkretnych szkołach. Nasza wizja organizacji edukacji jest biegunowo odmienna od tego, co prezentuje PiS. To znaczy my uważamy, że na szkołę powinni mieć wpływ wyłącznie rodzice, a rząd powinien po prostu dostarczać na to pieniędzy i nie mieć zbyt dużego wpływu. PiS chciał odwrotnie. PiS chciał mieć wpływ na wszystko, mieć w takim sanacyjnym stylu centralizowane w państwie władze, tak jakby miał rządzić do końca świata, będzie dłużej. My ostrzegaliśmy, że prędzej czy później PiS straci władzę, władza pójdzie w ręce Platformy i Lewicy i zaczną realizować takie same reformy ideologiczne, szkodliwe, jak są realizowane w Europie Zachodniej. I my musimy mieć narzędzia, żeby się przed tym bronić i tymi narzędziami na przykład jest istnienie niezależnych szkół, niezależnych od rządu, czy nawet od samorządu. I kiedy takie szkoły zaczęły powstawać w formie tak zwanego nauczania domowego, małe szkoły, w których nasi działacze, nasze koleżanki z Ruchu Narodowego są też nauczycielami, to rząd PiS-u postanowił w nie uderzyć i je zdelegalizować. Wówczas protestowaliśmy. Udało się przekonać prezydenta, żeby zawetował złe ustawy. Natomiast oczywiście jakby wiemy, jakie są zamiary lewicy. Widzimy to w takich miastach jak Warszawa czy Gdańsk, gdzie są realizowane programy ideologiczne. Widzimy to na wyższych uczelniach, na przykład na UJ-cie w Krakowie. I nie mamy żadnych złudzeń. Rząd PiS-u tego nie zablokował. Nie potrafił skonstruować przepisów prawnych, które by te tendencje ideologiczne wyhamowały. A ci ludzie są rozkręceni i oni są w ofensywie. Więc ja się obawiam, że tak. Natomiast mam nadzieję, że to wygeneruje jakiś impuls obronny w naszym społeczeństwie. To znaczy, że ludzie o konserwatywnych poglądach zaczną być aktywniejsi, zostaną zmuszeni do tego, żeby bronić swoich praw, także praw swoich dzieci i zaczniemy się lepiej organizować, bo dotychczas przez te 8 lat rządów PiS-u, to co ja oglądałem w środowiskach konserwatywnych czy katolickich, to był po prostu jakiś taki marazm, takie uśpienie.
No właśnie, letarg. Tak się wydaje, że trochę mało pobudzone one są.
Który jakby jest w jakimś tam niby sojuszu z Kościołem i że to załatwia temat. To niczego nie załatwia.
Odbiegając od tych odbiegając od tych światopoglądowych kwestii, czym powinien się nowy rząd w pierwszej kolejności zająć? Co wyczyścić?
To największe problemy mamy z gospodarką, moim zdaniem. Ukrywane przed Polakami jest faktycznie wzrost kosztów życia. To znaczy rzeczywista skala wzrostu cen prądu została ukryta przed społeczeństwem poprzez ich...
Spodziewamy się wyższych rachunków za chwilę?
No one już wpływają do wielu osób, które były ponad limitem. Ja na przykład dostałem wyrównanie na kilka tysięcy złotych. Natomiast prawdziwa masakra dopiero się zacznie, dlatego że te obniżone taryfy wygasają. Rząd PiS-u je skonstruował tak, żeby one trwały do wyborów. To samo dotyczy cen paliw. Zaraz będziemy mieli wyrównanie cen paliw w kierunku rynkowych. bo wiemy, że były przez Orlen sztucznie utrzymywane zaniżone ceny przed wyborami. Później wchodzą jakby kolejne różne regulacje i moim zdaniem największe wyzwanie to jest po prostu przemyśleć, po pierwsze, z czego spłacać długi. Już widać, że politycy Platformy jakby zaczęli mówić to, co my w kampanii. My w kampanii mówiliśmy, że kasa państwa jest pusta i że nie ma pieniędzy na ten cały socjal, który został przegłosowany i pozapowiadany. Politycy Platformy z właściwą sobie nieszczerością zaczekali z powiedzeniem tego, co my mówiliśmy uczciwie w kampanii na po wyborach, a politycy PiSu, prawda, jeszcze nie skorygowali.
Musimy kończyć.
Więc ja myślę, że gospodarcze sprawy na pierwszy front pójdą i...
Ryszard Petru mówi 12 miesięcy i gospodarka będzie ożywiona. Krótki komentarz, kończymy. Uda im się?
Bym chciał, żeby miał rację, ale to tak nie działa. To tak nie działa. Koniunktura gospodarcza raz wduszona, ciężko ją przywrócić. Proszę zwrócić uwagę, że wiele lokali pozamykanych w okresie pandemii, lockdownów do dziś nie jest otwartych, mimo że przecież ograniczenia zostały zniesione. Po prostu ludzie boją się inwestować swoje pieniądze, boją się, że to im nie przyniesie dochodu.
I tu stawiamy kropkę. Poseł na Sejm Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był dziś naszym porannym gościem w rozmowie telefonicznej. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego
dziękuję
i życzymy dobrego dnia weekendu.
Dobrego dnia i mimo negatywnych różnych informacji, które przekazałem, życzę nadziei w sercu, dlatego że ostatecznie wszystkie trudności da się pokonać.
Nadzieja Karina ma pod sercem i liczymy na pomyślne rozwiązanie. Wszystkiego dobrego.
Dzięki, do widzenia.
Do widzenia.
Poranny gość Radia Rodzina.